Gość Radia Gdańsk.
W studiu doktor nauk medycznych Tomasz Mariański, prodziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor habilitowany nauk medycznych nawet, prawda? Powinniśmy powiedzieć. Ale to tak tytułem wstępu o tytułach. Panie doktorze, pan jest chirurgiem klatki piersiowej, prawda?
Tak.
Miał pan kiedyś takie doświadczenia wykonywania jakichś, nie wiem, poważnych procedur medycznych albo podejmowania kluczowych decyzji w niestandardowych warunkach, na przykład gdzieś poza salą operacyjną?
O rany, zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Wie pan co, ja bardzo często muszę podejmować istotne decyzje, często pod presją czasu, zajmując się na przykład pacjentami z obrażeniami wielonarządowymi.
Na przykład z wypadku przyjeżdżającymi.
Na przykład z wypadku. Natomiast tak naprawdę w sytuacjach niestandardowych, kryzysowych, takich sytuacji sobie w swojej praktyce 20-letniej nie przypominam.
Mhm. Czyli takich doświadczeń pan nie ma. Ogólnie polscy lekarze takie doświadczenia mają, tak na pana wyczucie i wyobrażenie?
Myślę, że my przez wiele lat żyliśmy w dużym komforcie coraz lepiej wypracowywanych procedur, coraz lepszych standardów, coraz wyższej jakości usług, które my świadczymy. Natomiast myślę, że nie mamy dużego doświadczenia i w prowadzeniu i w udzielaniu świadczeń, w leczeniu ludzi, mówiąc po prostu, w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach długotrwałego niedoboru zasobów, środków, zasobów ludzkich. Myślę, że takich doświadczeń dużych my nie mamy. Mm-hmm. Był taki okres, kiedy wiele się wydarzyło, to był okres pandemii. Natomiast poza tym myślę, że nie.
Aha. Dlaczego o tym rozmawiamy? To też może słuchaczom wyjaśnijmy. Dużo się mówi ostatnio w Polsce o tak zwanej medycynie pola walki. Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy taką sieć szpitali przyjaznych wojsku. No to ma być taka trochę odpowiedź na czasy, w których żyjemy i na możliwe kryzysy, niekoniecznie związane z wojną wyłącznie, ale no, w tym przypadku bezpośrednio, kiedy on w to wchodzi i to jest sieć szpitali przyjaznych wojsku, no to wiadomo, że tutaj akurat chodzi o tego typu historie. Na razie na Pomorzu, z tego co wyczytałem, szpital w Słupsku i w Kościerzynie w taką sieć miałby wchodzić i współpracę nawiązywać, ale pytam o to, czy my powinniśmy trochę zmienić programy kształcenia na uczelniach medycznych, trochę, skoro tych doświadczeń nie ma, a czasy mamy trudne, nieco inaczej kształcić, szkolić lekarzy?
No tak, deklinujemy teraz słowo wojna, wojny, o wojnie z wojną. Co my zrobimy w takiej sytuacji? Myślę, że nasza odpowiedzialność jako lekarzy, jako nauczycieli akademickich, którzy się zajmują kształceniem młodych lekarzy. Myślę, że naszą odpowiedzialnością jest takie dopasowanie się do tej sytuacji międzynarodowej, którą w tej chwili obserwujemy między innymi za naszą wschodnią granicą, aby przygotować naszych przyszłych absolwentów na sytuację, kiedy tak jak właśnie o tym, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że my będziemy pracowali w warunkach dalekich od standardu tego, jakim, że tak powiem, w tej chwili funkcjonujemy.
I ja rozumiem, że przepraszam, że tak bardzo obrazowo powiem, że to nie musi być sytuacja, że wszystko płonie wokół i Armagedon, to może być sytuacja, w którym, nie wiem, nie ma prądu przez dłuższy czas.
No właśnie,
na
oczywiście,
przykład.
Że tak.
Albo nie można jakiejś prostej, banalnej nawet czasami diagnostyki wykonać, jakichś badań, ale no nie wiem, no nie ma warunków, no nie ma tego prądu na przykład,
dotyka
też
pan
tak
ważnego,
tego się trzymając.
Dotyka pan ważnego zagadnienia, ponieważ no, kształcenie lekarzy trwa latami. Kształcenie przeddyplomowe trwa w Polsce 6 lat, później jeszcze jest rok stażu podyplomowego. Ten cały okres jest poświęcony na kształcenie człowieka, który będzie w przyszłości leczył ludzi. I siłą rzeczy, no, z mojej perspektywy, jako prodziekana, który się zajmuje organizacją dydaktyki na wydziale lekarskim, jednym z kilku, ja nie jestem w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja międzynarodowa za 6 lat, kiedy ja wypuściłbym pierwszego absolwenta, który takiemu programowi zostanie poddany. Natomiast bądźmy wszyscy świadomi tego, że my musimy się przygotowywać nie tylko do sytuacji wojennych, ale musimy się adaptować i przygotowywać do sytuacji kryzysowych. I takich sytuacji mieliśmy cały szereg, bo mamy sytuację powtarzających się powodzi, mamy sytuację klęsk klimatycznych, można sobie wyobrazić pożary lasów. Mieliśmy przed 8 laty potężną nawałnicę na Pomorzu i w Polsce, która sparaliżowała życie kilku powiatów. Tam były tysiące ludzi bez prądu, były zaburzenia w transporcie, w łańcuchach dostaw i tak dalej. Myślę, że niezwykle cenne by było pozyskiwanie informacji i przekazywanie ich i szkolenie ludzi, młodych lekarzy. Jak wygląda na przykład sytuacja, kiedy w twoim powiecie twój szpital jest zalany przez powódź i jak wygląda praca w tym powiecie i jak wygląda praca w powiatach sąsiednich? Myślę, że znajdziemy na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, myślę, że znajdziemy kilkadziesiąt godzin, które będziemy w stanie tego typu treści przekazywać. Bo my w tej chwili kształcimy w medycynie katastrof, to jest elementem medycyny ratunkowej i kształcenie w tym zakresie. Natomiast myślę, że ten ciężar powinien być mocniejszy, ten akcent powinien być mocniej postawiony, co między innymi związane jest z tą narastającym, że tak powiem, presją związaną przez sytuację międzynarodową.
A to jest coś, co uczelnie medyczne mogą we własnym zakresie załatwić i zdecydować same o wprowadzeniu takich, nie wiem, zajęć, poszerzeniu programów? Czy tutaj potrzebujemy takich jednak całościowych, systemowych, ustawowych być może zmian?
Uczelnie mają autonomię w kształtowaniu. My musimy spełniać standard, natomiast standard związany z kształceniem lekarzy i również innych pracowników ochrony zdrowia, ponieważ takie standardy dotyczą różnych zawodów.
Ale o tych standardach, te standardy jakby, rozumiem, narzuca system, można już w uproszczeniu powiedzieć.
Myślę, że powinniśmy działać ponad ten standard i ponad tym standardem się do tego przygotowywać. Myślę, że edukacja to jest świetna droga, aby właśnie ten cel realizować. I teraz no właśnie.
No właśnie, no dobrze, to idąc dalej tym torem, to jest tak, że, bo rozumiem, że my możemy podzielić to na dwie grupy też, to znaczy lekarze przyszli, czyli obecni studenci, którzy dopiero są w systemie kształcenia, ale wspomniał pan o tym, że lekarz kształci się tak naprawdę dużo dłużej niż na studiach. Co możemy zrobić z tymi, którzy już są w zawodzie po prostu? Takimi osobami, nawet jak pan wspomniał, bo też pan doświadczeń takich de facto niestandardowych nie ma, prawda? No bo warunki były cieplarniane, może trochę to przejaskrawia i ktoś by powiedział absolutnie nie.
Poza COVID-em cieplarniane, pewnie tak.
Okej, dobra, poza COVID-em.
Natomiast rzeczywiście w Polsce rozpoczynają się programy studiów podyplomowych związanych z medycyną pola walki czy z medycyną taktyczną. Ja bym natomiast, jest to tematem naszych rozmów z resortami, ponieważ zaczynamy na ten temat rozmawiać dużo szerzej niż tylko i wyłącznie na naszej gdańskiej uczelni. Natomiast myślę, że to jest też niezwykle istotne, abyśmy my oprócz tego, że będziemy się uczyli na przykład zaopatrywać rany postrzałowe o znacznej liczby osób, które będą do nas być może, nie daj Boże, trafiały dzień po dniu. Ten konflikt na Ukrainie, który w tej chwili obserwujemy, trwa już w takiej skali, jaką w tej chwili obserwujemy, trwa 3 lata, czy już ponad 1000 dni. Więc myślę, że oprócz tego, czyli oprócz nauki medycyny taktycznej, medycyny pola walki, czy jak zwał, tak zwał, to ja bym kładł taki bardzo humanistyczny nacisk na to, abyśmy się byli w stanie kontynuować jak najwyżej możliwy standard zapewniania ochrony zdrowia wszystkim innym. Czyli tym wszystkim innym, przede wszystkim cywilnym.
Czyli cywilna po prostu, cywilnym, jakby służba zdrowia, tak? Czy ochrona właśnie, zdrowia, przepraszam.
Czyli Ja myślę, że w takiej sytuacji rzeczywiście zaczniemy wracać do słowa służba zdrowia i odchodząc od strony ochrony zdrowia, ponieważ my zaczniemy coraz... Ja bym się zupełnie nie bronił. Często przedstawiciele, często lekarze czy pielęgniarki bronią się przed tym sformułowaniem służba zdrowia. Natomiast ja bym w takiej sytuacji przewlekle kryzysowej, myślę, że bardziej powinniśmy o tym myśleć jak o służbie, w pewnym sensie o służbie zdrowia, ponieważ myślę, że to nasze podejście też, nasze myślenie, nasza taka optyka, jak górnolotnie by to nie zabrzmiało, naszej postawy obywatelskiej, moralnej, myślę, że ma niezwykłe też znaczenie, ponieważ będzie to wymagało od nas, czyli od węzłowych pracowników ochrony zdrowia, myślę, że będzie to wymagało dużego wysiłku, aby ten maksymalnie wysoki standard opieki, maksymalnie wysoki standard leczenia jak najdłużej zapewniać naszym pacjentom, którzy będą szczególnie wrażliwi. Czyli na przykład dzieciom, które mają zapalenie płuc. Myśmy na ten temat już dyskutowali z ginekologami, z onkologami.
No właśnie o pacjentach onkologicznych pomyślałem chociażby.
Z kardiologami.
Czy kardiologicznych właśnie, prawda?
proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji takiego przewlekłego niedoboru my chcemy przygotowywać lekarzy, młodych lekarzy do tego, abyśmy, no powiem tutaj coś takiego, no, żebyśmy nie popełnili błędów, które były popełniane w okresie na przykład pandemii, czyli żebyśmy nie tracili tyle ludzi, których moglibyśmy nie stracić. Myślę, że my jako 40, 50, 60-letni lekarze te doświadczenia posiedliśmy, natomiast teraz będą wchodziły do zawodu dzieciaki, które okres COVID-u przeżyły
na nauczaniu zdalnym w
ogólniaku. Więc myślę, że to jest ważne, żebyśmy tej wiedzy nie zachowywali sami, tylko żebyśmy przekazywali taką informację, że taki kryzys jest możliwy, że się należy do niego przygotować, że procedury się zmienią, będziemy funkcjonowali inaczej, kryzys się w końcu skończy, potem wrócimy do business as usual.
A to jest tak, przepraszam, że trochę nie odrobiliśmy jeszcze lekcji z pandemii. Ja spojrzę tak trochę na warstwę taką publicystyczną, trochę polityczną tego wszystkiego, o czym była mowa, bo było, mam takie wrażenie, proszę mnie ewentualnie z błędu wyprowadzić, bo mogę się mylić, ale no, mam wrażenie, że ta krytyka, która spadała czy na ministerstwo w trakcie pandemii, czy też na generalnie organizację pewnych spraw, jak to było, no nie została do końca przerobiona. To znaczy zostało to sprowadzone do argumentów stricte politycznych i politycznej dyskusji, a ta merytoryka gdzieś tam umknęła, tak sądzę.
Wie pan, ja jestem szarym nauczycielem akademickim. Ja bym nie chciał się wdawać
to nie w takim ocenę, szarym do końca.
W ocenę tego, co było. Ja myślę, że patrząc na to, co ja mogę zrobić w obecnej sytuacji, to mogę starać się szeroko dyskutować na temat tego, aby sytuacji, które obserwowałem w przeszłości, unikać
to inaczej bym zapytał właśnie, jakie były na przykład w okresie pandemii, o którym pan wspomniał, jakie były takie podstawowe błędy, które zostały popełnione, których powinniśmy uniknąć na przyszłość?
Wie pan co, tutaj ta odpowiedź na to pytanie będzie trudna. Ja myślę, że myśmy powinni rozpocząć, i też o tym rozmawiałem, też to planujemy w przedmiocie, który będziemy kształtować, który się już, że tak powiem, wykuwa. Włączenie w edukację praktyków, którzy zajmowali się tymi dużymi problemami w trakcie pandemii. To znaczy chcemy, aby w kształtowaniu tego przedmiotu brały udział osoby, które pracowały w szpitalach jednoimiennych, aby brały udział osoby, które tworzyły, budowały szpitale tymczasowe. To jest obojętnie, jak my w tej chwili oceniamy, czy też funkcjonowanie tych rozwiązań.
Czy one zdały
tych
egzamin na 20, 30, 50, to ci ludzie mają jakieś doświadczenie, rozumiem.
Ale ci ludzie mają ogromne doświadczenie w tym, jak taki szpital się funkcjonuje, jakie są w ogóle problemy, ponieważ w funkcjonowaniu takiego szpitala, i to nie chodzi o to, żebyśmy my kształcili osoby, które będą takie szpitale tworzyły, ale osoby, które będą być może niestety kiedyś w takich szpitalach musiały przez jakiś okres swojej praktyki pracować, żeby one mniej więcej wiedziały, z czym to się je.
Po prostu. Panie doktorze, o taką rzecz chcę, bo czas nas nagli, powoli będziemy zbliżać do końca, chociaż jeszcze chwilę mamy. Chcę tak trochę, żeby nie było tak źle i tak bardzo pesymistycznie też w naszej rozmowie, choć uważam, że to jest optymistyczne, że są działania podejmowane.
Przygotowujmy się do tego poprzez edukację.
Dokładnie. I że coś tam się dzieje. Takie powiedzenie jest: cudze chwalicie, swego nie znacie. Ja bym je trochę sparafrazował. Swoje krytykujecie, cudzego nie znacie. Patrzę po tych wszystkich osobach z zagranicy, które przylatują do Polski załatwiać czasami podstawowe potrzeby medyczne, czy podstawowe świadczenia jakieś. I nie chodzi tylko o dentystę, bo to chyba jest trochę większy zakres. Jak w pana ocenie wypadamy na tle innych krajów europejskich? I w zakresie, też w zakresie przygotowania do tych krytycznych sytuacji, też w zakresie kształcenia, bo pewnie próbowaliście porównywać, jak to wygląda w innych krajach.
Znaczy, są kraje, które się od lat do tego przygotowują. Są kraje, które są zupełnie w odrębnej sytuacji geopolitycznej, które mają takie jakby konieczność przygotowywania się na długotrwałe sytuacje kryzysowe czy wojenne. Dla nas jest to sytuacja w dużej mierze nowa. takie kształcenie lekarzy zaczyna się w Polsce, wracać się do kształcenia wojskowego w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego, czyli do kolejnych naborów wojskowych lekarzy. Skandynawia od lat jest liderem, jeżeli chodzi o zaopatrywanie i o szkolenie personelu medycznego w na przykład skomplikowanych sytuacjach związanych z ranami postrzałowymi, czy ogólnie rzecz biorąc szeroko pojętego kształcenia w zakresie medycyny
pola walki.
Właśnie pola walki czy postrzałów. A ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że nie pomijajmy też w trakcie takiego kształcenia, i to też chciałbym, żeby było jego elementem, nie pomijajmy doświadczeń, które zbierane są na przykład przez organizacje charytatywne, przez organizacje, które się zajmują udzielaniem pomocy w trudnych rejonach, takich jak Syria. Nawiązaliśmy kontakt z takimi organizacjami, na przykład z Fundacją Orla Straż, które na co dzień dostarczają opiekę w bardzo małym zakresie, kontaktując się z konkretnymi ludźmi. Myślę, że uzupełnienie tej edukacji o taki właśnie ludzki wątek, z jakimi problemami boryka się osoba, pacjent, przyszły pacjent, czy obecny pacjent, który funkcjonuje na terenach objętych na przykład katastrofą, czy działaniami wojennymi. Ponieważ nie chodzi tutaj tylko o działania wojenne, ale również o tereny katastrof. Myślę, że bardzo wartościowe by było, aby przyszli lekarze porozmawiali z taką osobą, z uchodźcą, z osobą, która leczy się onkologicznie na terenie wschodniej Ukrainy na przykład. No, nie odmawiajmy tego aspektu w tym szkoleniu. Nie? Mhm.
Tego takiego bardzo humanitarnego też rozumiem.
I humanistycznego. Nie?
I humanistycznego. Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję
panie doktorze.
Dzięki za zaproszenie.
Gość Radia Gdańsk.
Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Mariański, prodziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był gościem Kuby Kaługi w audycji Gość Radia Gdańsk.